Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
Dogrywka w dalszym ciągu. Były wiadomości, była muzyka, teraz będzie o żużlu oczywiście. Najwięcej czasu dzisiaj zajmie nam rozmowy nagrane wczoraj po spotkaniu Rowu Rybnik z Falubazem Zielona Góra, po którym to meczu Falubas utrzymał się w Speedway Ekstralidze. Natomiast w ogóle mamy takie trzy bardzo mocno żużlowe dni. W sobotę zakończyło się Grand Prix w Toruniu na Moto Arenie. Taiwo Finden mistrzem świata po raz trzeci w karierze. Wczoraj koniec sezonu de facto w Speedway Ekstralidze po tym meczu barażowym numer 2 między Rowem a Falubasem. A dzisiaj mamy fetę, gale PGE Ekstraligi w Warszawie. Tam wszyscy żużlowcy, będą krawaty, będą nagrody, będzie jadło, być może tańce również będą, w każdym razie wspomnienie całego sezonu, rozmowy kuluarowe i oficjalne, a takie tournée po Toruniu, Rybniku i Warszawie przez te trzy dni robi Maciej Noskowicz, którego witamy teraz serdecznie. Halo, halo, stolica, halo, halo.
Halo, witam serdecznie.
Już jesteśmy.
Dobrze ciebie słyszę, nie wiem, czy ty mnie
już jesteśmy.
Słyszysz.
Wszystko jest w porządku. Były jakieś drobne problemy, ale jest wszystko w porządku. Maćku, trzy dni, Toruń, Rybnik, Warszawa. Zacznijmy od Torunia, od Grand Prix, bo zakończyły się Mistrzostwa Świata po prostu. Wiadomo, że wygrywa Taiwo Finden, Bartosz Zmarzlik na drugim miejscu. Zmarzlik gonił, ale nie dogonił tego Taiwo Findena. Czy on zagroził, bo byłeś w Toruniu, widziałeś to, czy on de facto realnie zagroził temu Findenowi, czy to tylko taki łabędzi śpiew był z Marzlika, to zejście na 5 punktów?
Ja myślę, że to jak najbardziej zagroził. Tam była sytuacja po czterech bodajże seriach, że Zmarzlik miał komplet 12 punktów, a Wofinden po wykluczeniu, po jednym razie, w którym przyjechał na trzecim miejscu, miał 7 punktów i ta strata do Wofindena spadła do zaledwie 5 oczek. A co to jest 5 punktów w rozgrywkach cyklu Grand Prix? To praktycznie nic, no ale wtedy Zmarzlik musiał pojechać maksymalnie w dalszym ciągu, natomiast Wofinden dalej musiał się mylić. No i właściwie wyszło bardzo prosto, że Brytyjczyk jednak się już na końcu nie mylił, jednak chyba te korekty w sprzęcie poszły u Wofindena w lepszą stronę. Zmarzlik z kolei miałem wrażenie, że już nie był w tych ostatnich decydujących wyścigach tak mocny, tak szybki, tak ofensywny jak na początku, ale myślę, że z tego srebrnego medalu, tak jak obserwowałem i dziennikarzy i kibiców i nawet rodzinę Bartosza Zmarzlika, która siedziała no dosłownie na wyciągnięcie ręki ode mnie, nikt absolutnie nie robił problemu, aczkolwiek ta iskierka nadziei była chyba jednak ten złoty medal przegrany został trochę szybciej niż w Toruniu.
A powiedz, czy ten Wofinden dla ciebie to jest taki mistrz pełną gębą, taki, na którego możemy patrzeć i szczęka opada, jak on jeździ. Czy ten sezon miał taki fantastyczny, taki mistrzowski przez wielkie M?
Znaczy, to nie jest jakiś zawodnik, którego nie można pokonać i on dominuje jakoś w światowym żużlu. Myślę, że żużel się wyrównał i trochę jednak ten poziom się w ostatnich latach obniżył, ale to moje zdanie. Natomiast Wofinden wie, jak jeździć w Grand Prix. On jest wyrachowanym żużlowcem. To nie jest też taki Wofinden sprzed kilku lat, który się podpala. On dobrze wie, że czasami nawet warto przyhamować, żeby zdobyć jeden punkcik zamiast za wszelką cenę dwa punkty. Tego brakuje chyba Zmarzlikowi tak na dobrą sprawę, moim zdaniem, żeby zostać mistrzem świata, bo ten arsenał umiejętności u zawodnika Stali Gorzów jest olbrzymi, o czym doskonale wiemy. Natomiast, no powiedzmy sobie wprost, Wofinden po raz trzeci sięgnął po Mistrzostwo Świata. To już jest wyczyn. Przeszedł do historii, bez wątpienia.
Jasne. Czy cały sezon w Grand Prix był interesujący?
Myślę, że bywały lepsze sezony. Tak mi się wydaje. Wofinden pierwszą część miał znakomitą i później dopiero się emocjonowaliśmy tym, że Zmarzlik jego goni. Mieliśmy naszego Patryka Dudka, który także gonił po tym nieudanym raczej początku podium. I gdyby nie ta kontuzja, myślę, że że Patryk Dudek wobec słabszej dyspozycji i Janowskiego, i Lindgrena w końcówce, on by wskoczył na to podium. Mielibyśmy brązowy medal, no ale to jest gdybanie. Sport tego nie lubi. Natomiast odpowiadając wprost na twoje pytanie, chyba bywały ciekawsze sezony, bardziej emocjonujące, z większą ilością zawodników, którzy pretendowali do medali Mistrzostw Świata.
To jeszcze ostatnie pytanie o Grand Prix. Dzikie karty dla Madsena, Zagara, Waculika i Dudka. Dobry wybór według ciebie?
Myślę, że z trzema zawodnikami tutaj nie polemizowałbym w ogóle. Mówię o Dudku, o Waculiku, o Madsenie. To są zawodnicy, których chciałby pewnie światowy żużel oglądać. Z Zagarem mam duży problem, bo to jest zawodnik, który od wielu, wielu lat ma się dobijać do światowej czołówki. Nawet takie usłyszałem kiedyś zdanie, że on jest wiecznie młody, ale to jest 83. rocznik, to już jest trójka z przodu, a on niczego nie wnosi specjalnego w moim odczuciu. I tam bym widział jakiegoś młodego, zdolnego, może Brytyjczyka Lamberta. Podobno nie chciał, ale ale więcej świeżej krwi. Zaryzykowali, przyznam szczerze, organizatorzy, bo bez Pedersena, bez Holdera wreszcie, można powiedzieć, prawda?
No, ale czyli te nazwiska, które niby się znudziły, coś tam jeszcze znaczą jednak w światowym żużlu, ale tak jakby już nie chciano ich tam widzieć na salonach.
Dokładnie, masz rację, natomiast te trzy nazwiska chyba nie mogą być absolutnie żadnym zaskoczeniem.
Okej, to teraz Rybnik czy Faluas właściwie łatwo obronił 12-punktową przewagę z Zielonej Góry, bo remisik po 12 wyścigu już wiadomo było, że utrzymujemy się w tej ekstralidze, ale czy to był łatwy mecz dla ludzi Adama Skórnickiego?
Nie powiedziałbym, że łatwy, natomiast widać było jednak, ja sobie tak uświadomiłem to po meczu rewanżowym w Rybniku, że widać było jednak chyba to doświadczenie, to otrzaskanie Falubazu w Ekstralidze. Tam się jednak nikt nie podpalał. Tam nawet miałem wrażenie, że jak cztery punkty straty były bodajże po piątym czy szóstym wyścigu, raczej w parkingu, co podkreślali w rozmowie z nami przecież zawodnicy, nikt się nie podpalał. Raczej oni robili swoje, raczej szukali ze spokojem korekt. To Rybniczanie musieli gonić. Nie powiedziałbym, że był to łatwy mecz, bo ciśnienie na pewno było bardzo duże. Ale nie spodziewałem się, przyznam szczerze, że po 12 wyścigu właściwie będzie pozamiatany temat. Ja się bałem tego, że w wyścigach nominowanych coś się może wydarzyć, że Rybnik będzie po 13 wyścigach prowadził różnicą 4-6 punktów i jeszcze nie wszystko będzie tutaj przesądzone. Zaskoczyli mnie in plus zawodnicy Falubazu tym takim wyrachowaniem żużlowym, tym doświadczeniem po prostu. Tego brakowało w niektórych meczach ekstraligowych na pewno.
Myślę, że na podsumowanie, kiedy wrócisz, jeszcze przyjdzie czas na dłuższe podsumowanie, natomiast chciałbym o przyszłości dwa słowa porozmawiać. Adam Skórnicki, czy on właściwie się obronił, to jest jakiś rodzaj podsumowania, ale czy się obronił i czy według ciebie zostanie na stanowisku menedżera klubu?
Ja myślę, że obronił Ekstraligę. Jeżeli taki cel miał postawiony przed sezonem, a przecież nie on kreował ten skład, który był znacznie słabszy personalnie od tego, co przejął Skórnicki, to można powiedzieć, że Adam Skórnicki cel zrealizował w postaci utrzymania Falubazu. Natomiast tutaj chyba nie będzie wątpliwości. Raz, że no, to jest to, o czym mówię. Cel został zrealizowany. Dwa, mam takie wrażenie i takie wiatry chyba słowne ze strony prezesa Adama Golińskiego, że tutaj jakby się chciał pozbyć Skórnickiego, to już my byśmy o tym wiedzieli, już by były sygnały wysyłane. A trzecia rzecz jest taka, że chyba nie ma zbyt wielkich nazwisk na rynku i może Skórnicki, który ten pierwszy sezon miał jako takie przetarcie, jako nauka zielonogórskiego toru, także w tym drugim sezonie, w którym pewnie będzie mocniejszy skład, to ten Skórnicki już będzie w 100% odpowiedzialny.
A powiedz, kiedyś rozmawialiśmy o krytyce Adama Skórnickiego, natomiast wczoraj Adam Skórnicki chyba po całym sezonie już tak na spokojnie rzekł coś takiego. Darli ze mnie łacha do tej pory, to ja dzisiaj mogę drzeć łacha z nich. Jakby takim, nie powiem, że triumfalizmem, ale czymś w tym rodzaju, tak na tej konferencji prasowej, w tym zdaniu taki usłyszałem ten triumfalizm. Czy ta krytyka Adama Skórnickiego, która jednak była przez cały sezon, aczkolwiek ja nie sądzę, że to było darcie łacha akurat, natomiast czy ta krytyka była uzasadniona? Rzeczywiście on popełniał błędy, sporo błędów, duże błędy?
My rozkładaliśmy to, zdaje się, chyba kilka tygodni temu na czynniki pierwsze,
prawda?
Ale teraz już
możemy złożyć też baraż, dodać do tego wszystkiego. Jak to według ciebie wyglądało?
Myślę, że krytyka była uzasadniona. Myślę, że nikt nie czepiał się tutaj Skórnickiego personalnie. On jest świadomy tego, że popełnia błędy i z ust różnych osób w klubie też dało się to usłyszeć, że no niektóre zmiany nie były fortunne, że nie zawsze trafiał ze wszystkimi, ale się obronił. Miał taki, a nie inny skład. Gdyby tego celu nie zrealizował, no to myślę, że byłby w historii zielonogórskiego żużla zapisany jako ten trener, który no spuścił Falubas do niższej klasy rozgrywkowej. Natomiast on się obronił i ja myślę, że w sporcie, w żużlu w szczególności, chyba trzeba rozliczać po tym, co się dzieje we wrześniu tak naprawdę. My wielokrotnie mieliśmy przecież przykłady tego, że Falubas jeździł w rundzie zasadniczej znakomicie, a w playoffach rok, dwa lata temu, pamiętasz doskonale, było tak sobie, mówiąc delikatnie. No tutaj fakt, że inna skala, bo baraża, a nie walka o złoty medal, no ale to nam wyszło. Mecz z Tarnowem niezwykle ciężki gatunkowo też nam wyszedł. Mówili sami zawodnicy, że Skórnicki zrobił bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o przygotowanie toru, o przygotowanie mentalne. Trzeba mu to chyba zapisać na plus, zwłaszcza tą końcówkę sezonu.
Okej, chociaż długo z tym torem były problemy, bardzo
no
długo,
tak,
prawda?
Na pewno.
Dobrze, to jeszcze szybciutko o składzie, bo wiadomo, Dudek, Protasiewicz zostaje, słyszymy, że Jensen najprawdopodobniej też zostanie, Tonder zostaje. Będą według ciebie armaty rzeczywiście, jedna chociaż armata, na którą poluje Falubas?
Ale które to mogą być armaty? Ja się bardzo
Pedersen, Waculik, Kasprzak to są nazwiska, które, że tak powiem, na rynku krążą i to głośno się o nich mówi. Zresztą wczoraj prezes Goliński potwierdził, że rozmawiano z tymi zawodnikami między innymi, więc gdyby wypaliła któraś z tych armat, czy to byłby dobry krok? Czy może widzisz jakąś armatę, o której nie mówimy, a gdzieś tam ukryta jest jeszcze w kącie?
Myślę, że większość zawodników z tej czołówki niestety ma podpisane kontrakty. W Toruniu rozmawiałem z jednym z zawodników, jednym z działaczy, który mówił, jaka szkoda, że ten Artiem Łaguta tak szybko się pospieszył z podpisaniem kontraktu w GKM-ie. Moje marzenie prywatne było takie, żeby Łaguta jeździł w Zielonej Górze, no ale nie będzie jeździł, bo podpisał kontrakt w Grudziądzu. Wracając do twojego pytania, chyba tych armat na rynku nie ma i ze sportowego punktu widzenia każda z tych opcji, czyli Pedersen, Kasprzak lub Waculik, byłaby opcją bardzo dobrą dla Falubazu, bo to jest, każdy z nich to jest dobry lub bardzo dobry ligowiec. Mhm. Czy natomiast każde z tych nazwisk to są indywidualiści, zwłaszcza ci dwaj pierwsi, Pedersen i Kasprzak, czy oni by się wkomponowali w ten zespół, czy oni by tutaj jeździli dla drużyny, to czy może... oni by zostali zaakceptowani przez
to może kibiców? Okaże się, że jak wszyscy piszą, że Waculik ma ofertę z Lublina, już Lublinowi jest przypisywany, to może gdzieś po cichu jednak Zielona Góra wypłynie z Waculikiem.
A no może, bo to nie jest tajemnica, że przecież te oferty też tutaj są kierowane do Waculika. Pytanie tylko, czy Waculik gwarantuje nam taką zdobycz punktową, jakiej my tutaj nie mieliśmy, czyli zawodnik pod dziewiątkę bądź jedenastkę z dwucyfrówką w każdym meczu. Myślę, że większa gwarancja, jeśli chodzi o te wyniki, jest po stronie Krzysztofa Kasprzaka. No, dziewiąty zawodnik Ekstraligi, średnia dwa, równiutkie dwa, ale on był zawsze takim stabilnym gościem i on zawsze lubił jeździć w Zielonej Górze. Wiem, że brzmi to dzisiaj jako jakiś science fiction, Kasprzak w Zielonej Górze, ale gdyby coś takiego miało miejsce ze sportowego punktu widzenia, ja osobiście to kupuję, natomiast z Pedersenem mam duży problem, żeby go ocenić, bo ja nie wiem, czy on powtórzy tak dobry sezon, jaki miał ten, który minął na tak wysokim ekstraligowym poziomie.
To science fiction z Krzysztofem Kasprzakiem, to powiem ci szczerze, wysoki poziom science fiction rzeczywiście.
O, zdecydowanie, ale nie takie rzeczy Żużel pewnie widział i Zielonogórski także.
Okej, na koniec Warszawa, dzisiaj jesteś na gali. No nie powiem, że się bawisz, bo tam do pracy też pojechałeś, chociaż potem jak mikrofony się zamykają, to zupka jest rozlewana i smacznie. Natomiast co tam się dzisiaj właściwie będzie działo? Tak jak w zeszłych latach, po prostu nagrody, filmiki, przepych nazwijmy to, trochę nieoficjalnych rozmów. Czy coś nowego może tam przygotowano, może coś wiesz na ten temat?
Myślę, że te rzeczy, o których wspomniałeś przede wszystkim, natomiast organizatorzy się chwalą, że po raz pierwszy lista gości przekroczy barierę ponad 500 osób. W poprzednich galach było znacznie mniej, natomiast tyle osób zostało potwierdzonych. No, ja jestem w hotelu obok tego olbrzymiego studia telewizyjno-reklamowego ATM Studio. No, na razie nikogo tam prawie nie ma, poza oczywiście tą ekipą, która pewnie szykuje się do tej gali, która rozpocznie się o 20:30. Natomiast ja myślę, że to jest ważne, żeby ten Żużel wszedł na salony, żeby nie był takim sportem małych bądź średnich miast i dlatego Warszawa, dlatego gala, piękne garnitury, krawaty, dlatego czerwony dywan i to wszystko w takiej właśnie pięknej, bym powiedział, galowej scenerii, filmowo trochę. No i te rozmowy zakulisowe, które są kompanią tematu bardzo często dla dziennikarzy może w szczególności, no to na to ja czekam na pewno.
To życzymy spokojnej pracy i dobrej zabawy. Maciej Noskowicz z Warszawy. Jutro magazyn żużlowy, Maciej, robisz go na bazie tej gali, także dziękujemy serdecznie.
Dobrze, postaram się zdążyć.
Dzięki serdecznie, pozdrawiamy. Warszawa, Maciej Noskowicz, studio firmy ATM, jak słyszeliście, tam dzisiaj gala o 20:30 się zaczyna. Najważniejsze postacie polskiego żużla, ligowcy, prezesi, trenerzy, menadżerowie i tak dalej, i tak dalej. Oj, tam będzie się naprawdę działo.
To jest Dogrywka. Radio Zielona Góra.
Tymczasem my wrócimy do parkingu stadionu Rowu Rybnik i teraz te rozmowy, które wczoraj nagrywaliśmy. No to posłuchajcie, zaczniemy od głowy klubu, od człowieka, który klub prowadzi od jakiegoś czasu. Prezes Falubazu Zielona Góra Adam Goliński o meczu barażowym numer 2, o barażu w ogóle, tym dwumeczu, o sezonie i o przyszłości Adama Skórnickiego, zespołu. Posłuchajcie, co nam mówił.
Cała Zielona Góra odetchnęła. Tutaj dzisiaj kontrolował Falubas? Mecz? Dwumecz właściwie dzisiaj?
Sztab szkoleniowy kontrolował cały mecz. To były właściwe decyzje. Wszyscy myśleli, co będzie na 3-4 kroki do przodu. I na dobrą sprawę, po takim początku dość niepewnym, ale to wiadomo, dawno chłopacy tutaj nie jeździli, okazało się, że można się dopasować, można wygrywać wyścigi.
Jak te ostatnie dni wyglądały w ogóle? Mieliście jakieś, nie wiem, narady, nasiadówki? Zastanawialiście się co do tego konkretnego meczu cokolwiek, czy Adam Skórnicki, zespół, po prostu zajmowali się tym, co trzeba?
Tak, my prowadzimy narady, my prowadzimy rozmowy i to nie jest tylko, że przed tym meczem, tylko już taki standard mamy wypracowany. I oczywiście, że rozmawialiśmy przed pierwszym barażem i przed dzisiejszym. Ustaliliśmy cały plan funkcjonowania na kolejne tygodnie. Rozmawialiśmy o zawodnikach, o ich stanie przygotowań, o ich fizyczności. Także mieliśmy pod kontrolą to, co trzeba mieć przed takim meczem.
Jak pan powie, jak podsumować ten sezon właściwie Falubazu? Baraże to chyba nie jest to, czego się Zielona Góra spodziewała.
Ja myślę, że nie, na pewno nie. Widać to po tym, ilu ludzi przyszło na baraże, ilu ludzi przyszło na ostatni mecz, tak naprawdę bardzo, bardzo ważny mecz. I okazuje się, że ludzie potrafią się zmobilizować wtedy, kiedy naprawdę jest zagrożenie, bo wszyscy pewnie przyzwyczaili się, że ten Falubaz już jest i tak zawsze będzie dobrze i wszystko okej, okay, a to okazuje się...
Spadnie, jak mówią, tak?
No właśnie, a jakie było zagrożenie? Tak naprawdę było bardzo, bardzo gorąco. Co by było, gdyby nie było meczu wygranego z Wrocławiem u siebie z taką mocną drużyną? Wszyscy się spodziewali wtedy porażki.
Piotrze, jak ocenić pracę menedżera Adama Skórnickiego? Ponieważ wiele osób wieszało na nim psy w trakcie sezonu. W drugą stronę można powiedzieć, dostał gość skład, musiał rzeźbić z tego, co miał. Jaka jest pańska ocena? Czy on się obronił tym uratowaniem Ekstraligi? Jak całość sezonu poprowadził tę drużynę?
Znaczy, no na pewno było ważne to, żeby drużyna się utrzymała i w jakimś sensie losy Adama były z tym związane, ale ja myślę, że on obronił się zupełnie czymś innym. On się obronił tym, co robi wewnątrz drużyny. On się broni tym, jaką ma relację z zawodnikami i jak udaje mu się te mecze tak naprawdę wewnątrz prowadzić. Tego nie widać. Ani nie widać po punktach, ani nie widać po prostu gdzieś na zewnątrz w prosty sposób. Warto zapytać chłopaków.
Powiedział pan, obronił się, czyli zostaje.
A ta decyzja jeszcze nie zapadła.
Ma duże szanse?
Moim zdaniem tak, bardzo duże.
Czy pan podtrzymuje to, co mówił mi, nie wiem, z 2-3 tygodnie temu, może miesiąc, że pan jest jakby z boku tej decyzji i się wyłącza z tej decyzji?
Na pewno nie będę z boku, będę w niej, aczkolwiek jest to rzeczywiście decyzja to trochę taka skomplikowana dla mnie.
Niech pan powie, jak Falubas musi się zmienić, żeby nie przeżywać takich męk jak w tym roku?
No bardzo. Musi się zmienić.
No dobra, rozumiem, że jest Protasiewicz i jest Dudek. I co dalej jest? Kto w tym składzie w tej chwili zostaje już?
No, to znaczy, zostawmy to jeszcze na chwilę.
W tej chwili już dyskusje na ten temat będą, ale mam pytanie, dobra, konkretnie o Mikela Jebsena Jensena. Wiemy, jak zakończył ten sezon. Cały sezon miał dobry. Słychać, że się dogadaliście, tylko wszystko zależało od barażu.
W tym tygodniu na pewno coś powiemy na ten temat. Dość zdecydowany sposób, ale myślę, że Michael pokazał się super w ciągu tych ostatnich kilku meczów. Ja go bardzo lubię jako człowieka, lubię go jako zawodnika, a to jak rozwija się sportowo, to chyba nawet dzisiaj widzieliśmy w kilku akcjach.
A niech pan powie, bo czytamy o Pedersenie, o Waculiku, o Kasprzaku, że rozmawiacie. Rozumiem, że wy prowadzicie tak szeroko te rozmowy, byleby przejąć jakiegoś zawodnika tego przysłowiowego na dwucyfrówkę?
Znaczy, no rozmowy prowadzimy. Jest to bardzo trudne na tym rynku, aby rzeczywiście udało się to sfinalizować. Zatem to nie tylko te nazwiska, bo jeszcze to były inne nazwiska, do których uderzaliśmy.
Najbardziej tak problematyczne jest... W tym sezonie chyba wyglądało to wszystko.
To w ogóle słabo, tak?
Ten sezon taki transferowy, co?
Tak. Odzywaliśmy się do większości zawodników, którzy są na rynku, więc i do tych nazwisk, które pan wymienił. No ale to nie ma niczego sfinalizowanego na ten moment jeszcze.
A co z juniorami w tej chwili? Rozumiem, że też ta decyzja musi, o tym, żeby była wzmocniona ta formacja.
Tak, musi zostać wzmocniona ta formacja z całą pewnością.
Dobra,
Sebastian, tak, gdyby jeszcze rok zostawał, to byłoby super, prawda? A już nie będzie juniorem.
A tak po ludzku, tak emocjonalnie. Pan przeżywał to bardzo mocno, był pan przestraszony z obawami przed tym barażem, czy to jednak było takie postawienie sprawy, czy w głowie gdzieś chodziło, kurczę, to jednak pierwsza liga, my jednak jesteśmy ekstraligą.
Ja od samego początku mówiłem, że my się będziemy skupiali przede wszystkim na tym, żeby dobrze tutaj zakończyć sezon i utrzymać się i cała nasza aktywność w tym kierunku szła. I jakoś tak ja specjalnie się, to zawsze jest z tyłu głowy, ale specjalnie się jak gdyby na wyrost tym nie martwiłem. Bardziej pochłaniało mnie to, co musimy zrobić, żeby naprawdę przyjechać tutaj do tego Rybnika wcześniej w Zielonej Górze i żeby odjechać dobry mecz.
Podoba mi się ta dyplomatyczna mowa Mikel Jebsen-Jensen. Powiemy coś o tym, czy będzie jeździł w naszym klubie w najbliższych dniach w zdecydowany sposób. Czy wy też to odczytujecie w taki sposób, że Mikel Jebsen-Jensen będzie przedstawiony jako człowiek, który w dalszym ciągu będzie jeździł w Falubazie? Słychać to było od kilku tygodni, że on jest dogadany. Po takich barażach tak sobie myślałem, jak jeździł wczoraj w tym Rybniku również fantastycznie i te swoje trójki zaliczał, że ho, 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 cena rośnie Mikela Jebsena-Jensena i kto wie, czy nie trzeba będzie wznowić negocjacji na przykład, bo zażyczy sobie więcej. Wydaje mi się z tych informacji, które do tej pory dostawaliśmy, że ten Mikel Jebsen-Jensen będzie na 100% w Falubazie. Natomiast co poza tym, sami słyszeliście, Pedersen, Waculik, Kasprzak, z nimi rozmawiał klub z kilkoma jeszcze innymi zawodnikami. Zobaczymy, który z tych seniorów ewentualnie będzie w Zielonej Górze. Jeśli chodzi o formację juniorską, to słychać, że Falubas interesował się Miśkowiakiem, Krakowiakiem. Tu też musimy jeszcze chwileczkę poczekać. Dzisiaj panowie, nie wiem, czy na gali będą negocjowali, czy nie. No, chyba nie, chyba tam się będą po prostu bawili. To był Adam Goliński, w każdym razie prezes Falubazu Zielona Góra. Też z tej wypowiedzi o Adamie Skórnickim wychodzi mi, że obronił się Skórnicki. Najprawdopodobniej tutaj będzie, ma duże szanse, jak mówi prezes. A sam Skórnicki co mówił? No to posłuchajcie, co mówił po spotkaniu. Też już było ponad godzina po spotkaniu. Nie był za bardzo wylewny, ale parę też takich gorzkich słów powiedział i też oceniał nam cały sezon i swoje emocje z sezonem związane raz jeszcze.
Pan widzę uśmiechnięty, biega wyluzowany. Przeżył pan mocno ten baraż? Czy spokój?
Myślę, że przeżyłem inne rzeczy bardziej niż ten baraż, ale aczkolwiek na pewno było nerwowo. Dzisiaj od samego rana, dopóki nie przyjechali zawodnicy, to było nerwowo, ale jak już się zjawili wszyscy w parkingu, to jakoś już przyszedł większy spokój.
Pan ustawił inaczej, planował inaczej te ZZ-ki stosować niż w Zielonej Górze, tak? Chciałem zapytać, czemu tutaj dzisiaj ta zmiana? Czemu od armat nie zaczynaliście w Zielonej Górze? Również jak to pan kombinował? Zielona Góra inaczej i Rybnik inaczej.
Myślę, że nie ma się tu czym, że tak powiem, chwalić, a tym bardziej mówić, bo za chwilę ktoś inny weźmie takie pomysły i znowu mnie zwolnią z roboty, więc lepiej mówić, że się zbyt wiele nie wie. No bo jeżeli bym robił to samo, to stałbym się przewidywalny, a to dla niektórych, niektórzy to potrafią wykorzystać.
Pan powiedział na konferencji prasowej, tak czułem, że jest w tym jakaś gorycz, tak, że darli ze mnie łacha wcześniej różni ludzie, ja teraz mogę z nich podrzeć łacha po tym dzisiejszym spotkaniu. Bolały, rozumiem, te różnego rodzaju uwagi w trakcie sezonu wypowiadane przez różnych ludzi o pańskim zmyśle menedżerskim.
No, wie pan, ja się tym za bardzo nie przejmuję, ale każdy ma rodzinę, niektórzy mają dzieci. No i to później różnie bywa. Ja mogę wziąć wiele rzeczy na klatę, ale nie lubię, kiedy dzieje się coś niedobrego moim bliskim. Wtedy mogę być strasznie złośliwym człowiekiem. A będę na pewno pamiętliwy.
Czy pan, jak pan siebie z boku ocenił, czy pan się obronił roli menedżera? Czy utrzymanie Falubazu to jest to zadanie, nie wiem, postawione przed panem? Czy to jest coś, co się nie mogło, nie powinno zdarzyć, a jednak się zdarzyło? Jak to jest?
No proszę pana, jeżeli pan dostajesz zespół, na który nie miałeś żadnego wpływu i wszyscy mówią, że będzie to zespół walczący o utrzymanie, no to chyba wypełniłem swoją rolę, bo jeżeli ten zespół walczy o utrzymanie i się utrzymał, no to chyba tak...
Znaczy, różne głosy chodziły tak naprawdę, o co ten Falubas może walczyć. Tam najbardziej optymistyczne, że nawet o play-offy powalczy. Pan czuł od początku, że niczorta się nie da powalczyć o play-offy z tą drużyną?
Różne rzeczy można czuć, nie wszystkie rzeczy można mówić głośno. Na tym polega prowadzenie drużyny.
Okej, okay, a jakby ocenić i odpowiedzieć na pytanie, czemu Falubas musiał walczyć o utrzymanie?
Bo stracił dwójkę liderów. Czyli jeżeli w nowym sezonie jakaś drużyna, która była w playoffach, straci dwójkę liderów, to będzie jej ciężko walczyć.
Czyli
o playoffy.
Mówimy o tych, którzy odeszli po prostu, tak?
No, jeżeli jest to zawodnik pokroju Jasona Doyle'a i Jarosława Hampela, no to myślę, że to była dość mocna strata.
A ta ekipa, która została, mogła zrobić więcej?
Oczywiście, że tak, bo każdy z tych zawodników miał sezony, gdzie startował lepiej, tak?
No, i teraz ciągle to pytanie, czemu to się nie udawało?
No bo żeby każdy z zawodników jechał lepiej niż swój najlepszy sezon, czy jakiś tam dobry, no to naprawdę musi być wiele czynników. A drużyna, której nie idzie i która jest jeszcze napiętnowana przez wiele z każdej strony, nawet z tej ze własnego gniazda, to takiej drużynie jest naprawdę ciężko, więc mogę wam też pogratulować.
Niech pan powie, zapytam po raz kolejny, co z przyszłością, czy pan wie, pańską
tak,
w Falubazie?
Właśnie teraz jedziemy z drużyną na kolację.
A to ta najbliższa przyszłość, a ta dalsza?
Dla mnie ta najbliższa jest teraz najważniejsza.
Ale prowadził pan jakieś rozmowy już w tej kwestii, czy nie?
Z innymi klubami?
Nie, z kierownictwem Falubazu.
Z innymi klubami, tak.
A z tym? Nie, serio, uważa pan, że będzie?
Myślę na to czas.
A myśli pan, czuje pan, że będzie, że dostanie pan ten kredyt zaufania w dalszym ciągu?
Nie mam pojęcia, myślę, że to, co mogę powiedzieć. Myślę, że zawodnikom zbyt wielkiej krzywdy nie wyrządziłem.
No zawodnicy pana chwalą, ale
to nie zawodnicy mnie zatrudniają, więc... muszę jeszcze poczekać na to, co będzie z moją przyszłością.
Czy uważa pan, że mocno się ten falubas powinien zmienić? Dużo zawodników trzeba wymienić, żeby nie było tej obawy, że będzie walka o utrzymanie?
Myślę, że w falubazie powoli trzeba zrobić wiele zmian i to nie tylko z zawodników.
No dobra, ale jak rozmawiamy z menedżerem, to o zawodników pytam.
Na pewno ten zespół, jeżeli chce walczyć o play-offy, to musi dojść do paru zmian.
Menadżer falubazu Zielona Góra Adam Skórnicki w przyszłym sezonie chyba intuicja mi podpowiada, że również menadżer naszej drużyny. Myślę, że jeszcze będzie szansa i okazja na to, żeby podsumować również jego pracę i zastanowić się, czy rzeczywiście idealnie tę drużynę poprowadził, czy na tyle, na ile było stać tę drużynę i jego prowadził Falubas w sezonie 2018. Adam Skórnicki widać natomiast, że jest rozgoryczony i że, jak on to powiedział, nie przejmuje się tym, co piszą i mówią, ale jestem pamiętliwy i będę pamiętał o tym, co mówią i piszą. Tak jak Maciej Noskowicz powiedział i myślę, mogę się do tego dołączyć, że nikt tutaj, myślę, w Zielonej Górze z Adama Skórnickiego, jeśli chodzi o media, mówię o nas dokładnie w tej chwili, Radio Zielona Góra, naszych programach łacha nie darł, natomiast krytyka, kiedy była według nas zasadna i potrzebna wręcz, to wtedy ją wypowiadaliśmy i jeżeli tak będzie w przyszłości, to również to będziemy robili. Nigdy w sumie nie będziemy darli z nikogo łacha, no bo to bez sensu. My tu staramy się do tematu poważnie po prostu podejść. Zostawmy teraz ten sztab szkoleniowy, sztab zarządczy, bo prezes był na początku, teraz żużlowcy, Piotr Protasiewicz. Złapaliśmy go w ostatniej chwili przed samym wyjazdem ze stadionu przy jego busie i o to, co nam mówił szerzej o tym sezonie, który się właśnie skończył.
Panie Piotrze, na koniec sezonu dzisiaj Falubas zostaje dzisiaj w tym ostatnim spotkaniu. Kontrolowaliście właściwie, można powiedzieć, tę sytuację od początku na torze?
No, nie wiem, czy to można mówić o kontroli. Jechaliśmy zetkę, nie mieliśmy swojego lidera i tutaj margines błędu jest bardzo mały. 12 punktów to jest, wydaje mi się, tylko 12 punktów. I tutaj dwa biegi poszłyby nie po naszej myśli i mogło być gorąco. Na szczęście ja po pierwszym biegu trafiłem. Michael od pierwszego biegu jechał bardzo dobrze. I gdzieś tam później te punkty żeśmy przywozili. Nawet jak dostaliśmy 5-1, to odbijaliśmy w drugą stronę i to wszystko było tak na pograniczu. No i chyba po 12 wyścigu było już po bólu, ale kosztował nas ten mecz dużo nerwów i ostatnie 3 tygodnie były dla mnie trudne.
Tak spokojnie pan opowiada, natomiast nie da się ukryć, że genialnie pan pojechał ten dwumecz, ten baraż. Na konferencji zrozumiałem, że coś w panu się działo, że chciał pan jakoś szczególnie pokazać się w tym barażu.
Szczególnie. Ja się chciałem cały sezon dobrze jechać. Zaczęło się trudno, a pikowałem bardzo mocno w dół z formą. Ten sezon dał mi to, że udało mi się wyjść na, uważam, swoje takie możliwości, na którym jest stać. Co niektórzy eksperci po jednym, po 3 miesiącach, 4 miesiącach słabszych mówią, że skończył się ten Protasiewicz. A jak słyszę, wrócił stary, dobry Protasiewicz, a stary, dobry był rok temu, no to ktoś tu ma problem z pamięcią i z czytaniem historii chyba. Dlatego mam trochę żal, a jeszcze jak się próbuje mnie wciągnąć w jakieś gierki takie dziennikarskie, no to ja jestem za stary, żeby się w to dać wciągnąć. Także tutaj mam troszeczkę prawo mieć żal do niektórych ludzi. Ale cieszę się, najważniejsze, że jedziemy jako Falubas w Ekstraklasie i takie trochę koło zatoczyło się, bo w 2007 roku zrobiłem w barażach 30 punktów z bonusami. W tym roku też zrobiłem 30 punktów z bonusami, także cieszę bardzo. Nie chciałbym więcej już tak takich meczy jechać. Wierzę w to, że od tego sezonu, czyli od przyszłego roku, jako Falubas zaczniemy znowu się wzbijać na, i będziemy jeździli w końcówce sezonu mecze o medale, a nie utrzymanie. Takie jest moje marzenie.
Nie lubi pan pytań o samą drużynę, ale muszę zapytać, bo pan na konferencji jakby wziął na siebie winę, że cały Falubas tak dołował, bo
Protasiewicz. Ja tylko powiedziałem, że między innymi dzięki mojej słabszej postawie jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja potrafię złożyć 2 plus 2 i daję 4. Jeśli nie ma punktów, no to na końcu brakuje w wielu meczach. Gdybym miał początek sezonu, na początek, tak, do połowy roku, do czerwca, czy do połowy lipca jechał nie na 6 czy na 5, a na 9, no to byśmy parę meczy wygrali i tych punktów mieli w rozrachunku więcej. Ja sobie zdawałem z tego sprawę. Poza Patrykiem i Michaelem jechaliśmy słabo i to trzeba sobie powiedzieć. ale ja nie uciekam jakby od tego.
Znaczy ja z kolei nie chcę wchodzić w gierki i mówić, że pan Protasiewicz jest winien. Chciałem zadać generalnie, co się stało, że Falubas musiał w barażu jeździć właściwie?
No co, no jechaliśmy sobie sezon, no nie mieliśmy bomb. Byli zawodnicy, jacy byli. Ja też nie pojechałem tak, jak powinienem. No i tyle. I tutaj co tu czarować? Wystarczy wziąć statystyki i sprawa jest jasna, oczywista, ale to jest historia. Patrzymy w przód, nowy sezon. Ja już dzisiaj, od dzisiaj czyszczę głowę, przygotowuję, odpoczywam się, a od grudnia zaczynam przygotowanie nowego sezonu.
To wejście w sezon, co mówiłeś na początku, jedna z przyczyn tego, że słabiej pojechałeś, ty jesteś w stanie się zdiagnozować, co poszło nie tak, jeśli chodzi, nie wiem, o sprzęt, o przygotowania, dzisiaj, teraz już tak na spokojnie?
Wiem, ale to zostaje dla mnie.
To co się w Falubasie w takim razie musi zmienić? Dużo się musi zmienić w tym składzie?
To jest pytanie do mnie, to jest pytanie do zarządu, nie do mnie. Proszę mnie ciągnąć. Dziękuję bardzo.
Na razie.
I zatrzasnął drzwi do busa Piotr Protasiewicz i pojechał, no wychodzi, że razem z drużyną gdzieś do hotelu, do restauracji na kolację. Powiem szczerze, pełen szacunek dla Piotra Protasiewicza, pełna pochwała za baraże, pełen szacunek do całej kariery. Natomiast mam mimo wszystko wrażenie, że to lekkie takie przewrażliwienie na punkcie tego, tak jak w przypadku również Adama Skórnickiego, mam wrażenie, że takie lekkie przewrażliwienie na punkcie tego, co na punkcie krytyki. Rozumiem, że może boleć, może dotykać, natomiast jak to zawsze panowie mówią, jesteśmy profesjonalistami, to jest jedna z części naszego zawodu, a jak ten zespół jechał słabo, to ta krytyka, wydaje mi się, że w wielu przypadkach, mówię tu ciągle o nas, o naszych programach, nie będę o innych mediach mówił, ale była uzasadniona i wydaje mi się również, że tutaj była u nas również w miarę wyważona. Kto teraz? Sebastian Niedźwiedź, posłuchajmy jego, największy pechowiec świata, największy pechowiec ostatnich lat, mam wrażenie, w żużlu. Co nie zaczynał sezonu, to jakiś upadek i potem długa drugi rozbrat z żużlem. W tym roku to samo. Pamiętamy już, że to wszystko, kulminacja była w tym pierwszym meczu barażowym, ten słynny upadek, powstanie, przejazd w drugim wyścigu, potem jeszcze raz w czwartym, niedokończony wyścig. Potem ta cała krytyka, która wylała się w kierunku menedżera zespołu i kierownika drużyny i lekarza, jednego z lekarzy, że wpuścili tegoż Sebastiana Niedźwiedzia na motocykl na dwa wyścigi. Wczoraj rozmawiałem o tym z Sebastianem Niedźwiedziem. Na samo zakończenie ten fragment, ostatnie pytanie to było dotyczące właśnie, jak on to ostatecznie widzi już tak na spokojnie, jak się temu wszystkiemu przyjrzał i przemyślał. Natomiast zaczynamy oczywiście od tego całego pechowego sezonu Sebastiana Niedźwiedzia i w ogóle końcówki jego wieku juniorskiego, bo to się wczoraj właśnie tak zakończyło.
Panie Sebastianie, skończył się właśnie pański wiek juniorski. Nie wiem, czy pan wie. Natomiast zacznijmy od barażu. Jak ten baraż, jak ten dwumecz w ogóle, jak pan to wszystko przeżył? Wiemy, co się działo w poprzednią niedzielę, wiemy, co dzisiaj. Tak sobie pomyślałem dzisiaj, kurde, znowu pech.
No nie wiem, co powiedzieć. No, szkoda trochę tego pierwszego meczu barażowego, bo tam miałem szansę zrobić też naprawdę fajny wynik, gdzie po prostu wiedziałem, że jestem dopasowany do zielonogórskiego toru i sprzęty naprawdę grały. Tutaj chcę coś podziękować mojemu trenerowi, panu Jarosławowi Krawczykowi, za pożyczenie nowego silnika.
Na dzisiaj czy w ogóle?
Na dzisiaj i na baraż w Zielonej Górze. Był naprawdę super świeży silnik, także była całkiem inna jazda. Za to mu bardzo dziękuję, no i ten wynik też mu dedykuję, bo naprawdę dzisiaj był tutaj ze mną na meczu, pomógł mi w dopasowaniu się. No i po prostu było widać efekty tego wszystkiego.
No super, były dwie trójeczki i dwa pechy, tak?
Znaczy się, no, pech mnie nigdy nie opuszcza i cieszę się, że dzisiaj tylko tak, że nie było żadnego upadku i żadnych kontuzji. Przez 3 lata już nie wiem, czy ktoś ma bogatszą historię zdrowia niż ja.
Nie, otóż mówię, że nie. Dlatego i ubolewam trochę.
No szkoda, bo ten wiek juniora tak przeleciał, gdzieś te kontuzje, duży przestój i to też dużo miało wpływ na mój dalszy rozwój. Dlatego codziennie patrzę, że będzie z następnym dniem coraz lepiej, no ale wiadomo, to jest speedway. Co będzie, to będzie. Trzeba być też przygotowanym na najgorsze.
Dzisiaj kontrola od początku meczu właściwie? Falubas kontrolował to, co się dzieje?
No dziś ten torek był twardy. No, dawno, nie ukrywam, że dawno takiego toru nie widziałem też, bo to zawsze dziś się drapało bardziej. Dziś było twardo, ale drapało się. Ten tor taki trochę był właśnie zdradliwy, bo gdzieś każdy myślał, że po dłużej będzie można jechać, a gdzieś ten krawężnik cały czas trzymał. Dlatego co mamy dużo powiedzieć? Zostajemy w Ekstralidze, to jest najważniejsze. trzeba się przygotować do następnej walki sezonu.
A jak pan siebie widzi, gdzie pan siebie widzi w przyszłości, bo to sezon juniora się skończył, teraz seniorskiego miejsca trzeba szukać w zespole jakim? Tu pan jakieś rozmowy odbywał, przyszłość w jakikolwiek sposób z Falubazem? Chciałby pan wiązać, czy coś innego?
Znaczy się, no wiadomo, no żałuję trochę tych kontuzji, bo tak szczerze, no to gdzieś mnie blokowało i nie mogłem tam godnie reprezentować i dawać dobrego wyniku w Zielonej Górze. Dlatego to też szkoda po prostu, bo myślę, że zrobiłbym postęp. Gdzieś tam by było, ale z kolei teraz chcę stawiać na rozwój. Już mówiłem wcześniej, że nie chcę zniknąć po roku juniora z żużla, dlatego chcę postawić na rozwój, tam gdzie będę mógł się rozwijać, gdzie będę mógł jeździć, gdzie będę mógł po prostu mieć sprzęt, tak? Bo dzisiaj akurat to pokazało, że świeży silnik i ostatnio na meczu porażony, że to jest naprawdę, no świeże to świeże i sprzęt jest potrzebny, gdzieś tam czasami było ciężko o jakieś inwestycje. No ale no, jestem dobrej myśli, no wiadomo, chciałbym zostać w Falubazie, ale to też zależy od klubu, jaką widzą moją rolę, jak ta współpraca miałaby wyglądać, tak?
Niech pan na samo zakończenie mi powie, muszę o to zapytać, o ten tydzień wcześniej, tę niedzielę wcześniej. Wiem, co pan mówił już po tej całej sytuacji, dzień później, po badaniach, głosy się odzywały również z naszej strony dziennikarz, że to bez sensu, że pana wypuszczono na ten tor dwukrotnie po tym upadku, po tym dzwonie. Jak pan na dzisiaj to wszystko może opisać? To była pańska decyzja, czy my mamy słusznie pretensje do tych, którzy pana wypuścili na ten tor, czy też nie?
To nie było żadna, to nie było nikogo wina ani nic, to była po prostu też moja decyzja. Chciałem też, wiedziałem, że mam dobry sprzęt, chciałem się pokazać. Po tym upadku gdzieś tam trochę byłem zamroczony, jednak no to wszystko się nasiliło w czwartym biegu, gdzie już adrenalina jakby zeszła. Zacząłem bardziej inaczej też podchodzić i po prostu no w czwartym biegu już to się dało we znaki, gdzieś zawroty się nasiliły. Dlatego ta nagonka na lekarza zawodów i na sztab szkoleniowy, no oni nie są niczemu winni. Decyzja była moja, czułem się na siłach. W biegu juniorskim było widać, że no, nie mam jakichś problemów, jednak no, nie jechałem też na swoim sprzęcie. I to też później był ze startu, to nie wyjechałem dobrze. No ale tak jak mówiłem.
Nie czepiać się.
Nie czepiać się. Decyzja też była moja, czułem się na siłach. A że w czwartym biegu stan się pogorszył, no to... tego nie da się przewidzieć, tak?
Tak mówi Sebastian Niedźwiedź, a ja jednak gdzieś w dalszym ciągu ze znakiem zapytania zostanę, z tym znakiem zapytania, czy okej, zawodnik mówi, chcę jechać, ale jeżeli ludzie odpowiedzialni za ten wyjazd widzą, jak on grzmotnął, jak wygląda jego kaski, wiedzą, że po takim uderzeniu trzeba ileś tam minut najlepiej poczekać, żeby stwierdzić, jaki jest mniej więcej stan zawodnika. Czy jednak ten znak zapytania mi nie zostaje, czy nie warto było wtedy jednak, żeby zdecydowanie lekarz, który mówi, poczekaj, daj mu odpocząć, to były, zdaje się, jakieś takie słowa, napisał zdecydowanie niezdolny do jazdy, i czy nie warto było wtedy po prostu zostawić tego Sebastiana. Ten znak zapytania mi gdzieś tam zostaje, choć oczywiście przyjmuję do wiadomości to, co mówi Sebastian Niedźwiedź, że on chciał jechać i nie czepiać się tych, do których mieliśmy w jakimś sensie pretensje. Lecimy z dźwiękami, bo czas leci, a my jeszcze tego sporo mamy. Patryk Dudek teraz w parkingu, jako wspierający kolegów w parkingu, dowiadujący się, że Grand Prix 2019 dla niego, mimo wypadnięcia poza pierwszą ósemkę, Grand Prix 2018. Posłuchajcie, co mówił po spotkaniu.
Patryk Dudek po Grand Prix 9, ale jednak znowu wiadomo, że jesteś w Grand Prix, bo obwieszczono dzisiaj te decyzje. Chyba się tego można było spodziewać, uczciwie sobie. Powiedzmy, takiego gościa chyba by nie zostawili na lodzie.
To nie są decyzje ode mnie zależne. Ja tylko mogę z tych decyzji się cieszyć tak naprawdę, więc jestem niezmiernie zadowolony z tego, że będę mógł jeździć w cyklu Grand Prix w 2019 roku i reprezentować Polskę oraz nasze miasto, więc... No powiedz, będzie się działo.
Tak ładnie mówisz, ale okej, powiedz, jak tam w Toruniu się działo na trybunach i to wszystko się oglądało z goryczą jakąś?
W sumie trochę w robocie byłem wczoraj, bo w telewizji cały czas siedziałem i komentowałem jakieś kolejne fajne przeżycie, ale trudno się ogląda w ogóle żużel z perspektywy tak jakby parkingu, tam gdzie my siedzieliśmy, więc nic nie kojarzę, nie wiem jakie w ogóle biegi, jak to szło, bo to się tak ogląda, się opowiada o tym i to tak szybko leci, że...
Ale w głowie był jakiś żal? Że to nie ty tam jesteś i nie walczysz o medale nawet?
Ja już się pogodziłem po złamanej ręce, że tam już muszę, że tam nie pojadę, więc wszystko mam poukładane w głowie, więc życie takie jest i się pogodziłem z tym. Tylko mogłem czekać na werdykt odnośnie dzikiej karty.
Dobra, jak tam dzisiejszy baraż, powiedz, jak to wszystko wyglądało? Kontrola była według ciebie i to wszystko na spokojnie wywalczyliśmy, tak jak z tą ligę obroniliśmy?
Na pewno dobrze, że w drugiej, trzeciej serii chłopaki tutaj dogadali się ze sprzętem i znaleźli dobre przełożenia, bo to było bardzo ważne i kluczowe tu na początku, bo jakbyśmy się cały czas motali i byśmy gdzieś w końcówce znaleźli te przełożenia, to już by mogło być za późno, więc fajnie, że no mówię, chyba po dwóch biegach z każdego zawodnika już wiedzieli, o co chodzi chłopacy i wygrywali te starty. Ale było ciężko, no nie ukrywajmy. Cały czas był mecz na styku, ale najważniejsze jest to, że zostajemy w Ekstralidze.
Powiedz twoja opinia, czemu Falubas musiał walczyć w barażu o utrzymanie się w Ekstralidze właściwie? To aż zadziwia to. No.
Sezon nam nie wyszedł, to jechaliśmy w barażach. Dwa mecze więcej.
Takie to proste, tak? A jak się ten Falubas powinien według ciebie zmienić, żeby nie było czegoś takiego?
Jak powinien się zmienić? No najpierw trzeba zobaczyć w ogóle, kto jest wolny na rynku. Zacznę z nimi rozmawiać.
No rozmowy to już trwają. Trzeba, słychać o Nikim, o Martinie Waculiku, o Krzysztofie Kasprzaku, o rozmowach. Także...
Tylko teraz jest wszystko w rękach, myślę, trenera, który z tymi zawodnikami, że tak powiem, obcymi teraz by porozmawiać, żeby ich skusić jazdą w Zielonej Górze. No i kwestia na pewno dogadania finansowa. To już tutaj prezes i sponsorzy klubu muszą wesprzeć, żeby było jak najlepiej, żeby kibice byli zadowoleni.
Dobra, a tak do momentu tej ręki to Patryka Dudka, to jaki sezon był?
Różny. Ciężki, trudny, ale z drugiej strony tych punktów dużo się zrobiło w Grand Prix, w lidze. Do playoffów chyba tak naprawdę byłem chyba trzecim polskim zawodnikiem, chyba w dziesiątce się też zmieściłem w Ekstralidze, więc cały czas gdzieś w tym czubie jestem, więc jestem z siebie zadowolony, ale wiem, że to był naprawdę ciężki sezon. Trudny, szczególnie gdzieś jeśli chodzi o zawody. Nie było tak, że jak na przykład w meczu z Tarnowem, że wyjeżdżałem, robiłem 15 punktów i było fajnie. Na pewno było ciężej niż w zeszłym roku, ale co, no jakieś wnioski, czegoś się nowego nauczyliśmy. Teraz trzeba zrobić jakiś rachunek sumienia, dobrze trafić silnikami u tunerów i przygotowanie.
A na koniec pytanie, o rączkę musi paść. Ty masz już te śruby wszystkie powyjmowane, to wszystko jest już zdjęte i ty tylko teraz rehabilitujesz i tylko musisz, tylko w cudzysłowie, musisz dojść do dobrej formy, czy tam jeszcze coś się dzieje w środku?
Nie no, drut cały czas, pręt jest wsadzony w rękę i on będzie bodajże chyba rok będę go tak chciał trzymać, żeby go wyciągnąć na przyszły, po sezonie, po następnym roku. Tak, rehabilituje się cały czas. Mam nadzieję, że do końca miesiąca, czyli do października.
Do listopada.
Będę miał wzrost. W listopadzie jakieś wakacje, od grudnia treningi, więc... No mówię, mam nadzieję, że do końca tego miesiąca po zrobieniu zdjęcia ręki będzie wzrost już i będę się czuł na pewno lepiej.
No to co, wychodzimy już chyba z parkingu rybnickiego stadionu. Falubas Zielona Góra 2018. W każdym razie, jakby to wszystko podsumować, to wszystko zaczęło się między sezonami rzeczywiście. Tracimy Doyla i Hampela. Przychodzi Zęgota, przychodzi Gomulski, jest Torsel. I teraz jak się podsumuje, to co mówi Adam Skórnicki, to zdecydowanie fakt, że nie masz Doyla i Hampela, czyli dwóch liderów. Nagle jadą ludzie jak Torsel czy Gomulski, którzy zawodzą. Zęgota ma trochę niezłych meczów, ma też jednak mecze fatalne. Końcówkę w barażu na szczęście jedzie nieźle, ale nie udaje się zastąpić tych właśnie liderów Falubazowi. Mamy pech co chwilę, pech niedźwiedzia. Mamy też dramat w pewnym momencie Aleksa Zgardzińskiego i to wszystko tak w skrócie, jeśli chodzi o stronę sportową, sprawia, że mamy to, co mamy, czyli musimy walczyć w barażach o utrzymanie. Utrzymujemy się w końcu. Teraz szukamy armat, szukamy juniorów i zobaczymy w najbliższych tygodniach, pewnie to wszystko się będzie obwieszczane, kto w końcu w Falubazie będzie tą armatą dodatkową i będziemy też oceniali, jak ten skład się zmienia, czy się polepsza rzeczywiście. A, przepraszam, jeszcze mamy Zęgiego, rozmowę z Grzegorzem Zęgotą. Maciej Noskowicz z nim rozmawiał w Rybniku. Posłuchajcie, co mówi Zęgota, bo też tutaj nie mamy pewności, bo wiemy, że Protas zostaje, że Dudinho zostaje, że Jensen ma zostać, że Tonder tak. A Zęgota, mówił nam prezes jakiś czas temu, już po objęciu stanowiska, że on chciałby, żeby Zęgota został i że gdzieś tam jakieś rozmowy są. Natomiast co teraz jest? porozmawiajmy o barażu i przyszłości też.
No dobra, Grzegorz, no udało się właściwie zrealizować cel, który został postawiony, choć miałem wrażenie po 5 wyścigach, że turbinczanie się do końca będą bić. Twoja opinia o tym rewanżu dzisiejszym?
No tak, udało się zrealizować cel, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo nie było to łatwe zadanie, szczególnie w pierwszym meczu u nas w Zielonej Górze. Rybniczanie naprawdę tutaj postawili się dosyć ostro jak na zespół pierwszoligowy i co nas troszeczkę na początku może wytrąciło z równowagi, ale zachowaliśmy spokój gdzieś i w tej końcówce w Zielonej Górze udało się tą nadwyżkę punktową zbudować. Dzisiaj wiedzieliśmy, że będzie trudno, ale 12 punktów to sobie zdawaliśmy sprawę, że to nie jest mało i większa presja ciążyła tutaj na gospodarzach niż i na nas, chociaż na nas chyba też.
Chcesz powiedzieć, że był spokój w parkingu? Nie było niepokoju, jak Rybnik odskoczył?
Tej presji takiej, no to gdzieś staraliśmy się trzymać tą przewagę. Te 8 punktów zawsze taką czujność dawało nam po prostu, że byliśmy cały czas skoncentrowani, a wiedzieliśmy, że z każdym następnym wyścigiem powinno nam się jechać coraz lepiej, bo już ustawienia, które dobieraliśmy z każdym następnym wyścigiem przynosiły coraz lepsze korzyści, więc co, początek również taki był nie do końca w naszym wykonaniu, ale w drugiej części spotkania już się jechało nam dużo lepiej i co, no, cieszymy się, że Ekstraliga zostaje w Zielonej Górze, bo w tym roku mieliśmy naprawdę ciężko i pod górę, żeby tą Ekstraligę bronić, ale się udało i już przynajmniej jedno już w tym roku odhaczone, także można myśleć już w kontekście następnego sezonu.
Tor tutaj was trochę zaskoczył. Słyszeliśmy, że no, na początku dnia dzisiejszego mocno taki selektywny był, takie informacje do nas docierały. Czy wszystko było ok? Można było się ścigać twoim zdaniem?
Nie, wszystko było ok, a wyścigi były myślę, że bardzo ciekawe i co? I ten tor takie emocje gwarantował praktycznie. Mimo, że był bardzo, bardzo twardy, bym powiedział, niczym tor grudziądzki za najlepszych czasów. Ale co, no udało nam się jakoś gdzieś dograć sprzęt ostatecznie do tych warunków, które dzisiaj były i ostatecznie wygrywać wyścig.
Była różnica widoczna twoim zdaniem na bazie tego dwumeczu między pierwszoligowcem a ekstraligowcem, czy niekoniecznie?
No te różnice coraz mniej są widoczne i się zacierają. Mateusz Szczepaniak, wyjadacz, że tak powiem, na pierwszoligowych torach się zdobył komplet punktów na tle ekstraligowców, więc to część świadczy, że już tych różnic nie ma jakichś szczególnie dużych, więc co, wiedzieliśmy, że musimy być tutaj maksymalnie skoncentrowani na to, na te zawody i też to zrobiliśmy.
Odpoczynek, gala w Warszawie, sam mówisz, myślenie o przyszłości, a ta twoja przyszłość to jaka będzie?
Bardzo dobre pytanie. Na razie jeszcze trudno odpowiedzieć. Jeśli chodzi o Zieloną Górę, no to już z prezesem się spotkaliśmy raz i wymieniliśmy się swoimi spostrzeżeniami, kto co jak widzi, więc co, no myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby gdzieś tam się zbliżyć, ale tak jak mówię, na razie trzeba zaczekać na potwierdzenie, jak będą podpisy, to wtedy będziemy rozmawiali już o tym, że no o przygotowanie do następnego sezonu.
Będą te podpisy? Czy to tak? Rozumiem, ty byś chciał, jest wola?
Wiadomo, no ciężko przewidzieć. To jest jedno z pytań moich ulubionych. Czy wygramy dzisiaj? Przecież ja tego nie przewidzę. To wiadomo, że pewne losy się układają w trakcie i też tak jest z podpisywaniem kontraktów. Jeżeli obie strony chcą, no to najczęściej do tego dochodzi. Więc myślę, że wszystko jest na dobrej drodze.
Podoba mi się to sformułowanie, natomiast, bo Grzegorz Zagota mówi, że wszystko jest na dobrej drodze. Spotkaliśmy się z prezesem, wymieniliśmy się spostrzeżeniami co do przyszłego sezonu, co do mojego pozostania w Falubazie. Ładnie to, bardzo ładnie to brzmi. No powiedzmy sobie szczerze, panowie na jakichś negocjacjach, rozumiem, się spotkali, a nie żeby się wymieniać, jak to ładnie ujął pan Grzegorz, spostrzeżeniami. To wszystko o Falubazie dzisiaj. Falubaz 2018 to siódme miejsce de facto w PGE Ekstralidze i Falubaz 2019. Miejmy nadzieję, że da nam jeszcze więcej emocji, aczkolwiek emocji pozytywnych, że my tam gdzieś raczej w górę tabeli będziemy patrzyli. Czekamy na ruchy władz w każdym razie, jeśli chodzi o wzmacnianie składu. Podsumowywali ten sezon jeszcze w różnych aspektach. Na pewno niejednokrotnie będziemy. Natomiast na dzisiaj kwestie żużlowe. Czas zamknąć.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.